Europa, rok 1939. Ostateczna klęska II Rzeczypospolitej w 1939 roku przesądzona została 17 września po agresji wojsk sowieckich. Marszałek Edward Rydźmigły próbował wówczas wcielić w życie koncepcję obrony Wojska Polskiego na tzw. Przedmościu Rumuńskim. O ile koncepcja ta była ciężka do zrealizowania w walce z samą III Rzeszą, to po dołączeniu do wojny Sowietów obrona w oparciu o obszar Małopolski Wschodniej mogła być jedynie mrzonką. Polskie władze zdawały sobie sprawę z katastrofalnej sytuacji, w której znalazł się kraj. Podjęto się więc wysiłku, by umożliwić jak największej liczbie polskich żołnierzy ucieczkę do zbawczej Rumunii, Węgier, Litwy lub Łotwy. Minister spraw zagranicznych Józef Beck obiecywał polskim decydentom, że ci będą mogli działać z terenów Rumunii. Argumentował to tym, że Rumunia była związana z Polską traktatem sojuszniczym, przeciwko Związkowi Sowieckiemu. Wobec braku możliwości zwycięstwa w tej fazie wojny, Polska zwolniła Rumunię z konieczności włączenia się do walk. W zamian za to polscy decydenci mieli mieć zagwarantowaną swobodę działania i bezpieczeństwa nad Dunajem. Polskie władze nie chciały poddawać się okupantom. Wierzono, że zwycięstwo jest do osiągnięcia w przyszłości. Żywiono nadzieję, że kontrofensywa Francuzów i Anglików przyniesie Polsce ostateczne wyzwolenie. Aby zaakcentować rolę Polski, kontrofensywa ta musiała odbyć się jednak przy udziale samych Polaków. Rozpoczęto więc przygotowania do organizacji Wojska Polskiego we Francji. W skład polskich sił zbrojnych formowanych u boku Francuzów mieli wchodzić ci, którym udało się uciec z okupowanej Polski, żołnierze zwolnieni z internowania w państwach neutralnych, a także ochotnicy zwerbowani z Polonii, która zamieszkiwała tereny Europy Zachodniej. Siłą tym przewodzić miały niezmienione polskie władze. Szybko okazało się, że Francuzi i Brytyjczycy nie życzą sobie obecności ani marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego, ani ministra Józefa Becka. Osobą niepożądaną stał się również prezydent Ignacy Mościcki. Paryż i Londyn nie zamierzały nikomu tłumaczyć się ze swojej bierności i braku udzielonej Polsce pomocy. Oba mocarstwa dążyły więc do zmiany polskich władz na takie, które będą wobec nich zależne w jak największym stopniu. W tym momencie zbiegły się interesy zarówno aliantów, jak i III Rzeszy. Adolf Hitler naciskał na Węgrów i Rumunów, by ci zatrzymali polskie władze i uniemożliwiły im dostanie się do Francji. Niestrudzona walka polskich elit mogła urosnąć do rangi symbolu i sprawić Niemcom wiele problemów na okupowanych terenach. Jeśli Rzesza nie jest w stanie zmusić Rumunów i Węgrów do tego, by ci wydali im polskich polityków, to należało zrobić wszystko, by nie zachowano ciągłości polskiej władzy. Konstytucja kwietniowa, przyjęta w 1935 roku, przewidywała jednak postępowanie w tak niewygodnej sytuacji. Zgodnie z ustawą zasadniczą, najważniejszą osobą w państwie był prezydent. Posiadał on niemal pełnię władzy. To prezydent decydował o obsadzie najważniejszych stanowisk w państwie. Mógł on również wyznaczyć swojego następcę i przekazać mu władzę w wybranym przez siebie momencie. Skomplikowana sytuacja polityczna w latach 30. Głęboki podział polityczny i autorytarne rządy Piłsudczyków powodowały, że opozycyjna część polskich elit funkcjonowała za granicą, czekając na dogodny moment do przejęcia władzy w kraju. Wśród polityków budujących zaplecze za granicą były m.in. takie osoby jak generał Władysław Sikorski, Ignacy Jan Paderewski, generał Józef Haller, Wojciech Korfanty i Karol Popiel. Byli oni zrzeszeni w organizacji zwanej jako Front Marche. Organizacja ta prężnie działała na terenie Francji już od 1936 roku. Francja i Wielka Brytania nie chciały, by polskie interesy reprezentowane były przez przedstawicieli przedwojennej władzy. To w końcu tej władzy Londyn i Paryż składały gwarancje niepodległości i obietnice pomocy w razie hitlerowskiej agresji. W związku z tym prezydentem nie mógł zostać generał Bolesław Wieniawa-Długoszowski, przewidziany na to stanowisko przez niemogącego pełnić tego urzędu Ignacego Mościckiego. Ostatecznie wybór upadł na Władysława Raczkiewicza, który uchodził za politykę umiarkowanego. Profesor Dymarski, opisując pierwszego prezydenta RP na uchodźstwie, pisał:
Raczkiewicz należał do tego dość rzadkiego rodzaju ludzi, którzy państwo traktowali jako wartość naczelną i mogą być określani jako państwowcy. Rzadko kiedy reprezentują ściśle określony profil ideologiczny, ale podejmują się zadań, które ich zdaniem najlepiej służą państwu. Raczkiewicz nigdy nie miał ambicji bycia liderem politycznym.
Niemal natychmiast po przejęciu urzędu Raczkiewicz zrzekł się części swoich kompetencji na rzecz namaszczonego przez Brytyjczyków i Francuzów przedstawiciela przedwojennej opozycji, generała Władysława Sikorskiego. Generał Sikorski łączył urzędy naczelnego wodza odbudowywanych polskich sił zbrojnych, a także premiera rządu RP na uchodźstwie. Generał cieszył się względną popularnością jeszcze przed wybuchem wojny. Część środowisk pamiętała o jego zasługach w wojnie polsko-bolszewickiej. Poza tym widziała w nim pewnego rodzaju autorytet. Cytowano fragmenty jego publikacji.
Kto by zatem, prowokując wojnę przy istniejących współcześnie antagonizmach narodowych, politycznych, ekonomicznych i socjalnych, sądził, że zdoła ją zamknąć w dowolnych, w przewidzianych przez siebie z góry granicach, ten byłby w szalonym błędzie. Przyszła wojna narodów, szczególnie gdyby do niej doszło w Europie, rozciągnęłaby się prawdopodobnie w nowy, lecz daleko groźniejszy jak przed 20 laty kataklizm ogólnoświatowy.
Utrapione przez wojnę i okupację społeczeństwo wyczekiwało momentu, w którym będzie mogło zemścić się na Niemcach i Sowietach, a Polska znów będzie wolna. Popularna była wówczas rymowanka:
im słoneczko wyżej, tym Sikorski bliżej.
Gdy dogasły ostatnie starcia na terytorium Polski, cała uwaga narodu zwrócona była na zachód. Kraj tętnił nadzieją w ostateczne i pełne zwycięstwo. W kraju natychmiast zaczęto organizację zbrojnego podziemia i przygotowania do narodowego powstania, które miało przypieczętować powrót suwerennej Polski na mapę Europy. Front zachodni jednak stał w miejscu. Rozpoczęła się tak zwana dziwna wojna. Czas ten został wykorzystany przez generała Sikorskiego do rozbudowy odradzających się sił zbrojnych. Do maja 1940 roku armia polska we Francji miała liczyć już około 85 tysięcy żołnierzy. Dzisiejszy program poświęcony będzie polskim siłom zbrojnym, które u boku aliantów walczyły z Niemcami aż do końca wojny. Porozmawiamy o nieustępliwości i oddaniu ojczyźnie w najcięższych chwilach, o walce o Polskę daleko poza jej terytorium. Ja nazywam się Radosław Lech, a w studiu Radia UWM FM gościmy profesora Dariusza Radziwiłowicza z Instytutu Historii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, podpułkownika w stanie spoczynku. Witam, panie profesorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Żołnierskie historie. Żołnierska przyszłość.
Panie profesorze, wiemy, że do czerwca 1940 roku na zachodzie udało się zebrać około 85 tysięcy żołnierzy. I teraz pytanie, w jakich działaniach ci nasi żołnierze brali udział?
Żołnierze polscy we Francji niestety nie zostali użyci jako jednostka operacyjna w całości, tylko została wykorzystana częściami. Jako jedną z pierwszych jednostek, które zostały wykorzystane bojowo, była samodzielna brygada strzelców podhalańskich, która miała być użyta do interwencji w korpusie ekspedycyjnym w wojnie zimowej. Przypomnę, Finlandia broniła swojej niepodległości przeciwko agresorowi sowieckiemu i tutaj rozważano możliwość wykorzystania jednostek francuskich, brytyjskich, a także samodzielnej brygady strzelców podhalańskich, które miały to właśnie wspomóc Finów w wojnie z agresorem rosyjskim. Debaty trwały zbyt długo, wojna skończyła się na początku marca 1940 roku i zamiar został schowany do szuflady. Tym bardziej zaskakującym było uderzenie Wehrmachtu, Kriegsmarine na Danię, a później na Norwegię. I tutaj państwa zachodnie, chcąc zabezpieczyć porty, a także transport surowców ze Szwecji, tutaj przypomnę, w Kirunie wydobywano i wydobywa się do dzisiaj wysokiej jakości rudę żelaza. Narvik był takim naturalnym portem, z którego można było transportować tą rudę, między innymi. Stąd też zamiar państw zachodnich był taki, aby zająć Narvik i zabezpieczyć ten obszar przed niemiecką agresją. Dlatego też polska brygada została użyta w tym właśnie rejonie, w walce o port, o okolice portu, także polskie jednostki marynarki wojennej. Tu przypomnę, dywizjon polskich niszczycieli, który został ewakuowany przed kampanią wrześniową jeszcze do Wielkiej Brytanii. Tutaj Grom, Błyskawica, Burza. Grom miał pecha, został zbombardowany przez niemieckie samoloty i zatonął w fiordzie w rejonie Narwiku. Pozostałe okręty ocalały, natomiast 10 maja, jak wiemy, Niemcy uderzyli na Luksemburg, Belgię, Holandię, a następnie Francję po kapitulacji Holandii. I wtedy nastąpiła konieczność ewakuacji samodzielnej brygady strzelców podhalańskich z Norwegii do Francji. Błędem było ewakuacja tejże brygady do Francji, która była już mocno poturbowana przez najazd niemiecki i wysadzenie jej bez ciężkiego sprzętu na Półwyspie Brytońskim. To spowodowało, że Niemcy bez większych problemów tą jednostkę doprowadzili do rozbicia. Natomiast ciężki sprzęt oczywiście wylądował w innym miejscu i ten błąd dużo kosztował. Tą jednostkę praktycznie przestała istnieć. We Francji w tym czasie istniała pierwsza dywizja grenadierów, która była najlepiej ukompletowaną i wyposażoną. Była druga dywizja strzelców pieszych. I w trakcie organizacji była trzecia dywizja piechoty, czwarta dywizja dopiero się formowała, ale jednocześnie formowała się także brygada pancerna, która była kontynuacją 10. Brygady Kawalerii Pancerno-Motorowej dowodzonej przez Maczka. I tutaj zatrzymam się trochę przy tejże formacji. Ta formacja została ewakuowana na Węgry niemalże w całości i została przerzucona następnie do Francji. Trzeba przypomnieć, że składała się ona z takich jednostek jak 24. Pułk Ułanów i 10. Pułk Strzelców Konnych. Te jednostki ze sztandarami przeszły przez Węgry do Francji i tam odtworzyły swoje formacje, dosłownie ze sztandarami, które ewakuowano. A zatem ambicją Maczka było sformować dywizję pancerną. Jednakże Francuzi nie mieli tyle sprzętu, ani tyle zrozumienia dla racji polskich i powstała niekompletna brygada pancerna, która również wzięła udział w walkach w obronie Francji. Przypomnijmy, że dywizja grenadierów została rozproszona i wskutek niekorzystnych działań na froncie została częściowo rozbita, częściowo ewakuowana do Anglii. Natomiast dywizja strzelców pieszych przyparta do granicy szwajcarskiej, przeszła granicę, została internowana przez Szwajcarów i tam spędziła czas do 1945 roku, do maja, w obozach internowanych. Natomiast pozostałe jednostki, chociażby 10 kompanii przeciwpancernych, które były częściami rzucane na zagrożone odcinki, zostały praktycznie też zużyte w czasie walk. Również polscy lotnicy brali udział w obronie Francji i tutaj kilka dywizjonów lotniczych brało z powodzeniem w walkach tych udział. Jednakże Sikorski tutaj nie przewidział, że tak sytuacja niekorzystnie może się obrócić dla aliantów, prawda? Tym bardziej, że Francuzi byli wspierani przez korpus ekspedycyjny brytyjski. Była armia belgijska, była holenderska armia i przewaga była po stronie właśnie sprzymierzonych nad Niemcami. Broni pancernej w ludziach, w lotnictwie. Mimo to Niemcy właśnie wykorzystując doktrynę wojny zmechanizowanej, tak zwanego Blitzkriegu, potrafili 10 maja uderzyć, przejść obronę w Ardenach, słabo obsadzoną, przez jednostki francuskie w ciągu 10 dni doszli do kanału La Manche w rejonie Dunkierki, osłabionej, prawda, miejscowości, z której ewakuowali Brytyjczycy większość swoich żołnierzy, zostawiając ciężki sprzęt, ale nie to jest przedmiotem naszych dzisiejszych rozważań. W sumie z tych 85 tysięcy żołnierzy udało się ewakuować do Wielkiej Brytanii tylko 20 parę tysięcy. W tym byli lotnicy, którzy częściowo już znajdowali się w Wielkiej Brytanii. Byli także marynarze, czyli nasze okręty. Przypomnę właśnie te 3 okręty, jeden straciliśmy. Był także okręt podwodny Orzeł, który jeszcze w przeddzień inwazji na Norwegię storpedował transportowiec niemiecki Rio de Janeiro i w ten sposób jakby odkrył niemieckie zamiary wobec Norwegii.
Panie profesorze, ale właśnie teraz pojawia się pytanie, bo przecież polscy żołnierze mieli pewne już doświadczenia z 1939 roku, z września i z października. Polscy żołnierze już mieli okazję przekonać się, jak wygląda ten Blitzkrieg w wykonaniu wojsk niemieckich, jak wygląda wykonanie tego planu ataku pancernego. Czy alianci zachodni nie brali w ogóle pod uwagę tych rad, tych doświadczeń polskich żołnierzy w 1940 roku, skoro pozwolili Niemcom się okrążyć?
Tak, jest to dziwne, ale nie powołano jakiejś komisji, która by przeanalizowała doświadczenia polskie. Wręcz przeciwnie, uważano, że Polska była zacofanym krajem, posiadała przestarzałą doktrynę, nie przygotowała się stosownie do wojny w 1939 roku. I tutaj bazowano przede wszystkim na własnej doktrynie. Francja przygotowywała się do poprzedniej wojny, Niemcy do przyszłej wojny. Tak to bywa ze zwycięzcami w historii, w dziejach świata i te błędy zostały tutaj powtórzone przez stronę francuską. Francuzi posiadali przecież możliwości materiałowe i techniczne, żeby taką doktrynę uskutecznić. Jednakże zlekceważyli zupełnie te doświadczenia i uważali, że linia Maginot, która była przecież też jakimś wyrazem defensywnych nastrojów francuskich, zabezpieczyła ich poczucie bezpieczeństwa. Siedząc za grubymi betonowymi, prawda, ścianami, kopułami żelbetonowymi i stalowymi, sądzili, że to ich uchroni. Przypomnijmy, że granica belgijska nie była tak dobrze zabezpieczona, fortyfikacje, a Belgia neutralność swoją zachowywała niemalże do ostatniej chwili. Także Francuzi, Brytyjczycy wprowadzili swoje wojska dopiero wtedy, kiedy Niemcy uderzyli na Belgię, Holandię. Dopiero wtedy mogli rozlokować swoje wojska i o to Niemcom chodziło, żeby wciągnąć armię, najlepsze jednostki francuskie, brytyjskie w głąb terytorium belgijskiego, a następnie wykonać uderzenie, tak zwane cięcie sierpem. Twórcą i autorem planu uderzenia na francuskie, brytyjskie zgrupowania był generał Erich von Manstein. Jego książka Stracone Zwycięstwa jest dostępna na polskim rynku, tyle na marginesie przypomnę słuchaczom, ale do rzeczy. Kiedy starzy generałowie lansowali właśnie teorię tą z pierwszej wojny światowej, wypierania brytyjskiej i francuskiej armii z terytorium belgijskiego metodą tłoka, czyli wojna pozycyjna i materiałowo bardzo kosztowna, wówczas Manstein wystąpił z taką propozycją właśnie uderzenie sierpem przez Ardeny. Teren trudno dostępny, zalesiony, górzysty i wówczas Hitler, który dowiedział się o tej propozycji Manstein'a, osobiście przeforsował tą teorię właśnie uderzenia przez Ardeny i tak też się stało. Niemcy wykonali to uderzenie przy pomocy większości jednostek pancernych i te jednostki w ciągu 10 dni od 10 maja do 20 czerwca doszły do kanału La Manche. I tutaj nastąpiło, jak wiemy, cudowne zatrzymanie jednostek pancernych niemieckich w rejonie Dunkierki. Resztę miał zrobić Hermann Göring i Luftwaffe. Ale wracając do polskich jednostek. Maczek miał sporo szczęścia, bo też rozwiązał swoje jednostki tak, żeby nie kapitulowały i między innymi przez Marsylię z częścią swoich żołnierzy ucieka w przebraniu arabskim do północnych posiadłości francuskich w Afryce. Przypomnę, że Francja miała przecież możliwość walczenia, jeszcze miała rozległe kolonie, chociażby Algieria, Tunezja, potężną flotę na Morzu Śródziemnym, w rejonie Mers, El Kebir, Casablanki, w Tulonie przecież było jeszcze sporo różnych jednostek. Jednakże Francuzi po tej klęsce, można powiedzieć odcięciu głównych sił w rejonie Dunkierki, praktycznie stracili ducha i chęć do walki. Polski rząd, który ewakuował się do Anglii, tutaj Sikorski, prawda, jako naczelny wódz i premier, po rozmowach z Churchillem, udało się Polakom skłonić Brytyjczyków, żeby ewakuowali Polaków do Wielkiej Brytanii. Z tych 85, jak już wspomniałem, 20 parę tysięcy tylko udało się ewakuować do Wielkiej Brytanii.
Generał Władysław Anders.
Od września 1939 roku przez Narwik, pola bitewne Francji, bitwę o Anglię, przez Tobruk, Monte Cassino, Ancona, Chambois i Apeniny, przez zwycięstwa naszych żołnierzy, lotników i marynarzy, wskazujemy światu, że Polska żyje, walczy i walczyć będzie do ostatka o wolność, honor i niepodległość.
Polacy zostali rozmieszczeni głównie w rejonie Szkocji i tam utworzyli pierwszy korpus. Dwie brygady były pełne, dwie nieukompletowane. Miały za zadanie chronić wschodnie wybrzeże Szkocji przed desantem Niemiec. Przypomnę, że Norwegia została opanowana przez Niemcy już, prawda? A zatem z tej strony też można było się spodziewać różnych ataków, w tym również desantu. Brytyjczycy pozbawieni własnej armii lądowej, można powiedzieć, i ciężkiego sprzętu, z radością przyjmowali każdego żołnierza, który zjawił się na ich terytorium. I tak też traktowano Polaków w tym okresie. W tym okresie Wielka Brytania była jedynym państwem w zasadzie, który mógł realnie postawić czoło Niemcom. Przypomnijmy, że Rosja sowiecka była w sojuszu z Niemcami hitlerowskimi po 23 sierpnia 1939 roku. I traktowana też była jako sojusznik Hitlera. A zatem można zaryzykować twierdzenie, że od granicy Hiszpanii po granicę z Japonią, po Japonię, bo przecież ona też była uczestnikiem osi, prawda, tak zwanych paktu trzech, prawda, siły zła opanowały praktycznie większość kontynentu europejskiego i azjatyckiego. To też miało swoje znaczenie. Ale wracając do Polaków. Polacy w tym czasie mieli bardzo ciężką sytuację. Przygnębiające dla Polaków było to, że Francja przegrała tak szybko, że nie stawiła czoła niemieckiej inwazji, tak jak w I wojnie światowej zakładano, że to będzie pozycyjna wojna, że będzie długotrwała i że Niemcy wykrwawią się tutaj, a następnie ofensywa państw zachodnich doprowadzi do wyzwolenia Polski i narzucenia pokoju Niemcom i Rosji. Tak się nie stało, niestety. I tutaj Polacy co? Ewakuują się jeszcze z terenów Rumunii. Przypomnijmy, że przez Rumunię też uciekają Polacy, przez Węgry. Po 17 września rząd polski zostaje ewakuowany do Rumunii i tam po 17 września zostaje internowany, nie bez udziału Francuzów, tak żeby się pozbyć właśnie prezydenta Mościckiego, ministra spraw zagranicznych Beka, i naczelnego wodza Rydza Śmigłego, który moim zdaniem niepotrzebnie przekroczył granicę, mógł zostać i szukać honorowej śmierci niczym hetman wielki koronny Żółkiewski pod Cecorą. Tak się niestety nie stało i zmarnował cały swój dorobek, można powiedzieć, życiowy tym nieprzemyślanym, prawda, przekroczeniem granicy polsko-rumuńskiej. Ale część żołnierzy dotarła na Środkowy Wschód. Przypomnijmy, Syria, Palestyna, dzisiejsze ziemi Izraela i dzisiejszej Syrii były pod panowaniem francuskim i brytyjskim.
Tam też miała powstać, zdaje się, Brygada Strzelców Karpackich, tak?
Do tego zmierzam właśnie. I tam właśnie z tychże żołnierzy utworzono jedyną wtedy chyba sprawną jednostkę SBSK, czyli Samodzielną Brygadę Strzelców Karpackich, której dowódcą został Kopański. Zapewne słuchacze oglądali film Jak rozpętałem drugą wojnę światową i tam nasz szeregowy niedolas właśnie trafia z Jugosławii do tejże formacji i tam jest przez jakiś czas w Legii Cudzoziemskiej, a później trafia do polskich tutaj oddziałów. Te perypetie zostały króciutko tutaj też zaznaczone. Kiedy Francja kapituluje rząd Vichy, tak marszałek Pétain staje na czele tego kolaboracyjnego rządu francuskiego, wówczas Polacy obawiając się, że zostaną internowani przez Francuzów lojalnych wobec rządu Vichy, przekraczają strefę tą demarkacyjną i przechodzą na stronę brytyjską, gdzie zostali przemundurowani, przezbrojeni i w krótkim czasie osiągnęli gotowość bojową. To jest 40 rok, prawda? A zatem przypomnijmy, że Włosi, chcąc mieć udział w zwycięstwach też przecież Hitlera, 10 czerwca uderza na Francję i także tu w Tunezji, z Libii, również na francuskie posiadłości, także uderza na Brytyjczyków, prawda, z Libii. I celem Włochów jest zdobycie kanału Sueskiego. Generalnie Brytyjczycy poradzili sobie z Włochami znakomicie. Mimo że wielokrotnie mieli większą siłę bojową, to jednak Brytyjczycy pokonali Włochów i z powrotem popędzili ich do ich kolonii libijskiej. Wtedy Niemcy postanowili wykorzystać, prawda, swoje siły, aby wesprzeć swoich sojuszników Włochów, którzy sobie nie bardzo radzili z Anglikami. Wysłali ekspedycyjny korpus Afrika Korps, na czele którego stanął Erwin Rommel, który już w kampanii francuskiej zasłynął jako dowódca dywizji duchów, prawda? I tutaj znakomicie sobie poradził, mając też niewielkie siły. Między innymi też dochodzi do oblężenia Tobruku i wówczas Polacy zostają wykorzystani i przerzuceni, samodzielna brygada strzelców karpackich, do Tobruku, gdzie kilka miesięcy razem z Australijczykami broni tejże twierdzy do grudnia 1941 roku bodajże. I tutaj sława tejże brygady jest bardzo ważna dla Polaków, którzy czerpią z tego dla siebie różnego rodzaju korzyści moralne, prawda, że jednak walczymy z Niemcami. Ale to nie do końca, bo przecież Polacy nie tylko na lądzie brali udział. Znakomicie spisali się nasi piloci w bitwie o Anglię, prawda? Niemcy, chcąc opanować Wielką Brytanię, przejść kanał La Manche, musieliby przecież desantować się przez kanał La Manche, ale żeby to uczynić, musieli zneutralizować lotnictwo brytyjskie. I tutaj Polacy pojawili się, prawda, w znacznej ilości, raczej lekceważąco traktowani przez Brytyjczyków, bo przecież przegrali kampanię wrześniową, przegrali i we Francji. Tutaj nie mieli takich znowu błyskotliwych sukcesów, powiedziałbym, decydujących. A zatem, tym bardziej, że nie znali wszyscy angielskiego jeszcze. I tutaj też odwołuję się do dwóch filmów, które powstały, Dywizjon 303, prawda, gdzie pokazano właśnie tą legendę polskich pilotów, którzy wzięli udział w obronie nieba brytyjskiego. Znakomicie zresztą tutaj Dywizjon 303 spisał się. Jednym z najlepszych pilotów był pochodzenia czeskiego Frantisek, który miał chyba 17 zestrzeleń. Później był Urbanowicz, prawda, który miał 13 i tak dalej, i tak dalej. Także w sumie Polacy odnotowali ponad 200 bodajże zestrzeleń pewnych, prawda, i był to znaczny odsetek tych zestrzeleń, które Brytyjczycy osiągnęli w obronie Wielkiej Brytanii. Także Niemcy połamali sobie zęby. Tutaj Luftwaffe, która miała przygotować panowanie na niebie, zawiodła zupełnie i Niemcy, nie wchodząc tu w szczegóły, zmieniając taktykę nalotów z bombardowania lotnisk na bombardowanie terrorystyczne miast, popełnili błąd. Bo gdyby bombardowali dalej lotniska, być może przygniętliby przewagą swoją Brytyjczyków. Stało się na szczęście inaczej. I tutaj na pewno trzeba wspomnieć też o polskich marynarzach, którzy też przecież konwojowali, którzy w tym czasie różnego rodzaju akcje na morzach dookoła Wielkiej Brytanii wypełniali.
I tutaj mamy właśnie tą ramę czasową do 1941 roku w jakiś sposób już wyjaśnioną. Natomiast w 1941 roku mamy początek wojny Sowietów z III Rzeszą, jest realizowany plan Barbarossa, zostaje podpisany układ Sikorski-Majski, no i na mocy tego układu w ZSRR zostaje formowane polskie wojsko, polskie siły zbrojne na wschodzie. Dowódcą tych sił zbrojnych ma być generał Anders i to już w jakiś sposób zmienia tą, powiedzmy, strukturę żołnierzy, którzy biorą udział w tym etapie II wojny światowej, bo mamy te 20 kilka tysięcy żołnierzy, którzy zostają ewakuowani z Francji, a teraz dochodzi kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy, którzy mogli wrócić do walki o wolną Polskę ze Związku Sowieckiego.